Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie.
Trochę się to może wydawać dziwne w zachowaniu Pana Jezusa, że w momencie, kiedy zostaje rozpoznany i kiedy zostaje odkryta jego tożsamość przez tych, którzy mu towarzyszą, zachowuje się dziwnie. Właśnie zachowuje się w sposób niezrozumiały. Ewangelista Łukasz pisze, że surowo im przykazał i napominał, żeby nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem. Naturalną rzeczą byłoby, żeby właśnie mówili wszystkim i mówili każdemu, że w Nim spełnia się obietnica Boga i zesłania Mesjasza, który uwolni ludzi. Bibliści na to zagadkowe zachowanie Pana Jezusa mówią, że jest to tak zwany sekret mesjański. Sekret mesjański, tak to funkcjonuje. To znaczy ukrywanie do końca swojej tożsamości wobec słuchającego. Bierze się to z jednego podstawowego powodu. W ówczesnym czasie oczekiwanie na Mesjasza było oczekiwaniem przede wszystkim politycznym. Wyobrażenia o tym, kim będzie Bóg, który przyśle swojego Syna i Mesjasz, który się pojawi, było oczekiwaniem związanym z uporządkowaniem spraw politycznych. To znaczy, że przyjdzie, pobije Rzymian, wyzwoli nas spod okupacji i będzie tak, żeby nam było dobrze. I wszystko uporządkuje, żeby nam było dobrze. My oczywiście wiemy, że nie taka była misja Pana Jezusa, no bo jesteśmy w jakiejś tam przestrzeni historycznej po tych wydarzeniach. Natomiast to wcale nie jest tak, że i nas nie dotykają różnego rodzaju wyobrażenia o Panu Jezusie. Znaczy tego, jaki powinien być wobec nas, jaki powinien być wobec mnie. Nadajemy mu różne tytuły, różne funkcje w naszym życiu. Bardziej skłaniamy się do tego, że jest miłosierny albo dobry. Jedni mówią, że jest bardziej surowy i restrykcyjny. Jedni, że jest większym rewolucjonistą. Inni, że jest bardziej wychylony w kierunku ubogich i potrzebujących. W każdej oczywiście tej wizji jest jakiś kawałek prawdy. Ale to jest też wtłaczanie Jezusa w jakąś formę. Wtłaczanie Go w jakiś sposób myślenia o Nim. Dlatego być może dobrze, że czytamy ten fragment, który jest kontynuacją tego wyznania Piotra i tego dialogu z apostołami, w którym Jezus mówi, jakby określa swoją misję, definiuje siebie. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie codziennie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Myślę sobie, że mamy różne skojarzenia z tym, co jest naszym krzyżem. Myślę, że najbardziej popularne są takie, które mówią, że no przede wszystkim to są różnego rodzaju dolegliwości, które nas spotykają, które powinniśmy cierpliwie znosić. To są różnego rodzaju problemy, które mamy i które w pokorze powinniśmy przyjmować. Pewnie są też tacy, którzy powiedzą, krzyżem jest moja choroba, krzyżem jest mój nauk, krzyżem jest mój nawyk, krzyżem jest, nie wiem, moja relacja w rodzinie, czy krzyżem są ludzie, z którymi pracuję. To pewnie też tak jest. Myślę nawet czasem, że nadużywamy tego słowa i szukamy celowo takiej sytuacji, którą moglibyśmy nazwać, o, to jest ten mój krzyż, no nareszcie wiem, że to moja sąsiadka jest moim krzyżem, albo mój sąsiad, no to super, mam też swój krzyż. Im dłużej o tym myślę, im dłużej czytam ten fragment i słucham tego fragmentu Ewangelii, tym bardziej skłaniam się do tego, że oczywiście to prawda, że cierpienia potrafią być bólem, który nas bardzo upokarza i dotyka, ale że podstawowym wymiarem krzyża jest nasze życie. Że nasze życie, że codzienne branie swojego życia to jest codzienne zmaganie ze swoim krzyżem. Naszego życia, w którym bywa absolutnie wszystko, i w którym najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie wyprzeć się wiary, nie stracić nadziei, w którym nie chodzi o to, żeby nie stracić też ufności w miłość Ojca, w to, że jesteśmy kochani przez Boga. Wydaje mi się, że w takim myśleniu i w takiej perspektywie mieszczą się te wszystkie pozostałe. Ale że pierwszą i podstawową, taką, która łączy wszystkie te inne, jest nasze życie. Myślę, że wielu z was jest tu takich, dla których to codzienne zmaganie z życiem nie jest proste. Myślenie o tym, że trzeba się zaopiekować domem i dziećmi, a może kimś właśnie, kto jest chory i blisko mnie, albo nie wiem, mierzyć się z pracą, która niekoniecznie daje mi satysfakcję, albo na nowo mierzyć się z sobą, nie wiem, czy w pracy duchowej, czy w pracy jakiejś terapeutycznej. Znaczy, że naturalne odruchy są takie, że nie mamy na to siły, że często nam się nie chce. I że tu jest moment tego nieustannego brania siebie każdego dnia. Nieustannego brania tego krzyża, którym jest nasze życie. Dokładnie tak rozumiane. I co więcej, myślę, że Pan Jezus ma tu dużo racji, mówiąc o tym, że żeby brać to życie, trzeba się siebie zapierać. Bo nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale bardzo często mi się zdarza, jak zapytam kogoś, jak definiuje swoje życie, albo jak myśli o swoim życiu, to w pierwszej kolejności albo powie, że jest źle, albo powie, że w takiej przestrzeni religijno-kościelnej powie, no jestem osobą grzeszną, jestem grzesznikiem i grzeszę. I to wszystko jest oczywiście prawda, jesteśmy grzesznikami. I grzech nas dotyka i każdy z nas z tym grzechem się mierzy. Natomiast mam takie ostatnio przeczucie i chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało, że tak jak wyraźnie zwracamy uwagę na grzech, tak mało zwracamy uwagę na całą resztę. Tak jakbyśmy definiowali swoje życie przez ten grzech. Jakbyśmy definiowali siebie przez to, że grzeszymy. Byliśmy teraz ze Scholą 2 dni na takich warsztatach bardzo intensywnych. W ogóle jestem pod wrażeniem, że oni tu przyszli wszyscy. Śpiewali dzisiaj kilka godzin, a wczoraj kilkanaście. I użyłem takiego porównania do sera i do dziur. To znaczy, że my patrząc na ser, albo widzimy w nim te straszne dziury, te koszmarne dziury, które w nim są, albo widzimy ser i mówimy, jaki dobry ser. Dziury nie istniałyby, gdyby nie było sera. To oczywiście śmieszny przykład, ale on trochę obrazuje podejście do siebie, do tego swojego wnętrza i do swojego życia. Nie namawiam na was na to, żeby udawać, że grzechu nie ma, ale namawiam was na to, żeby nie celebrować grzechu. I żeby nie definiować swojego życia przez grzech, tylko żeby definiować go przez ser, To znaczy to, że jesteśmy dziećmi Boga. O co chodzi? No może innymi słowami bym powiedział to tak, że to, że grzeszymy, to, że nas grzech dotyka, to nie znaczy, że to narusza naszą tożsamość dzieci Bożych, którą otrzymaliśmy we Chrzcie Świętym. To, że grzeszymy, to, że czy nam się to zdarza, to nie powoduje, że nagle przestajemy być synem Boga, córką Boga, dzieckiem Boga. Bo jeżeli by tak było, to znaczy, że grzech miałby większą siłę niż miłość Boga, niż wierność Boga. A tak nie jest. To znaczy, my grzesząc, my oddalamy się od Boga, my siebie ranimy, my błądzimy, ale Bóg jest cały czas wierny. Cały czas nas kocha. Cały czas daje nam swoją miłość. I teraz zobaczcie, nałóżcie to na to zdanie o tym zapieraniu się siebie i niesieniu krzyża. To znaczy nieustające odpychanie od siebie tych wszystkich wewnętrznych głosów, które mówią, po grzechu jesteś nikim. Po grzechu nadajesz się do niczego. Zgrzeszyłeś, jesteś beznadziejny. Znaczy, to jest jeden ze skutków, do którego chce nas grzech doprowadzić. Nie tylko do tego, że popełnimy coś złego, czy zrobimy coś złego, ale żebyśmy doszli do stanu rozpaczy. Do stanu, w którym nie widzimy żadnej nadziei, bo już nie ma dla jej w ogóle. Nieprawda. Wciąż jest ser. To tylko dziury w naszym serze. Zobaczcie, najprostsze przykłady ewangeliczne, które mówimy, że są dla nas wzorami do naśladowania. Święty Paweł, wielki apostoł, człowiek, który nawrócił w ogóle setki, objechał pół świata, może i cały świat ówczesny. No dobrze, ale mówimy o człowieku, który został wyciągnięty w sytuacji absolutnie beznadziejnej. Na człowieku, który był dowódcą przy plutonu egzekucyjnego. Jeździł z kolegami i załatwiali tych, którzy byli chrześcijanami. No. Nie wiem, czy on był cynglem, czy miał swoich cyngli, ale w każdym razie załatwiali ludzi. Moment jego nawrócenia, odkrycia, kim jest Bóg i że Bóg go kocha zupełnie inaczej, niż on sobie wyobraża, no był momentem diametralnie zmiany w ogóle jego optyki, ale teraz pomyślcie, jego przeszłość nie zniknęła. Ile razy w życiu musiał sobie powtarzać to, co mnie spotkało, to, że nagle odkryłem, że jestem kochany przez Boga, jest prawdą większą od tej przeszłości koszmarnej. Ile razy musiały go atakować te myśli o tym, jak śmiesz mówić ludziom o miłości, o dobroci, o bliźnim, a masz krew na rękach. A miałeś przez lata krew na rękach. Ile razy musiał sobie mówić, nie, większa jest obietnica miłości Bożej. Większa jest to, że Bóg mnie kocha, niż te grzechy, które popełniłem. No pomyślcie, nie wiem, święty Mateusz, autor Ewangelii, no człowiek, który jest jednym z grona apostołów. No pamiętajmy, no człowiek, który okradał innych. No siedział w kantorze i okradał innych. I robił to w biały dzień, na zimno. Moment, kiedy zmienił swoje życie, kiedy spotkał Chrystusa, też nie spowodował, że ta przeszłość zniknęła. Ile razy musiał sobie mówić, nawet być może patrząc na ludzi, których spotykał w swoim miasteczku. Nie, to jest obietnica Boga. Jest większa od głupot, które zrobiłem. Miłość Boga jest większa od tych grzechów, które popełniłem. Jasne, jeden i drugi wykonał mnóstwo zadośćuczynienia w stosunku do ofiar. Ale przede wszystkim walkę toczyli w sobie. Dokładnie tak, jak i my. Dokładnie tak, jak i my. Im bardziej odkrywacie takie sytuacje, w których właśnie doświadczacie grzechu, nie daj Boże grzechu, który się powtarza, i od razu wam się uruchamia takie myślenie, jestem do niczego, tym bardziej przypominajcie sobie, Pan Bóg nie cofnął swojej miłości względem mnie. Absolutnie nie. To, że ja się pogubiłem, On dalej trzyma wyciągniętą rękę do mnie. I to jest ten moment zapierania siebie, zapierania się każdego dnia i niesienia tej obietnicy w sobie każdego dnia. Nie grzech nas definiuje, ale to, że jesteśmy dziećmi Boga. Nie głupoty, które robimy, ale to, że Bóg do nas mówi, jesteście kochani, chcę was, każdego z was i każdą. Więc i być może to jest największe wyzwanie. I to jest największe wyzwanie, które niesiemy każdego dnia, żebyśmy tej miłości nie stracili, tej świadomości w sobie nie stracili, żebyśmy ją każdego dnia chronili. Właśnie, bardzo cierpliwie, na wzór Pana Jezusa, który ani przez moment nie stracił świadomości tego, że jest kochany przez Ojca.